Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz. Witam serdecznie pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani poseł, po swoim wystąpieniu w Sejmie w obronie rozumu stała się pani obiektem wielu ataków, obok tych w mediach mętnego nurtu. Te ataki są obecne także na portalach internetowych, portalach społecznościowych. Skąd się to zdaniem pani poseł bierze?
No, z różnych, tu się składa na to różnych kilka przyczyn. Przede wszystkim cały ten, wraz z tymi nowinkami z Unii Europejskiej przyszły tutaj nowinki od jakiegoś czasu, ale kiedy pan premier Tusk coraz bardziej pokazuje, że Polska otwarta jest na wszystkie pomysły, łącznie z oddawaniem suwerenności i przyjmowaniem ideologii, że mamy się utożsamić, on ma kompleksy i mamy utożsamić się i być właśnie tacy sami, żebyśmy się niczym nie odróżniali. Po prostu ma kompleks na punkcie polskości. I tutaj robi wszystko poprzez swoją arytmetyczną większość, żeby doprowadzić, no jakby swoje kompleksy trochę leczy i doprowadzić do tego, że żeby tu było u nas tak samo jak w Unii Europejskiej, podczas gdy Polska ma swoją specyfikę, wyrasta z innych tradycji, jest jednym z najbardziej katolickich krajów. Mamy w konstytucji zabezpieczone jakby model małżeństwa tradycyjny. No i tu pan premier, mi się wydaje, że traktuje to bardzo ambicjonalnie. Kiedy pierwsza próba mu nie wyszła, no przypuścił atak, przy czym chce bardzo schlebić bardzo znikomej mniejszości, one są, kochają się, skrzykują się na te parady i jakby no chce koniecznie postawić na swoim. Być może chce też utrzeć trochę nosa panu ministrowi Gowinowi i poza tym mi się wydaje, że jestem w pewien sposób niezbyt wygodnym kontrdyskutantem dla tych wszystkich środowisk, dlatego że no nie jest mi łatwo zbyć byle jakimi argumentami albo żadnymi argumentami i ja stoję bardzo na gruncie prawa. Przedstawiam swoją opinię i przedstawiam stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwość, opierając się tylko na gruncie prawa, reguł wykładni prawa i to jest denerwujące. Jak ktoś nie ma argumentu, no to wtedy idzie w drogą właśnie ogromnych emocji. Poza tym tak nie bez znaczenia jest również to, że jestem kojarzona z Radiem Maryja i w tych wszystkich złośliwych komentarzach można powiedzieć, że co drugi komentarz, ja tego nie czytam, ale mówią mi moi współpracownicy, obrywa się również i Radio Maryja, telewizji Trwam, ojcu dyrektorowi w najbardziej wulgarny sposób, więc to chcę powiedzieć, żeby wszyscy widzieli tak właśnie walczą środowiska, które tutaj są na dzień dzisiejszy tą armią pana premiera Tuska i tych wszystkich środowisk, które nie znoszą ani wolności wypowiedzi, nie rozumieją reguł demokracji i to jakby wychodzi cała prawda o nich. Oni są, to jest taka totalitarna mentalność, która pozwala na posiadanie dowolnego poglądu, byle to był pogląd Platformy Obywatelskiej i środowisk homoseksualnych, które się chronią teraz pod płaszczem Platformy. Platforma, która podaje, że właśnie jest takim miejscem, gdzie różne światopoglądy i przekonania mogą się skupić, bardzo chcę zwrócić uwagę, że biorą udział w bardzo niedobrym procederze i udzielanie schronienia i tup, udzielanie właśnie tego typu środowiskom, które jawnie walczą z polskością, z polskim katolicyzmem, polską tradycją, która jest konstytucyjnie zagwarantowana, przykładają rękę do niszczenia polskiej tożsamości, do niszczenia podstawowej instytucji, jaką jest małżeństwo. I ta wściekłość, tu się, tak jak powiedziałam, wiele elementów. Poza tym denerwuje ich, tak mi się wydaje, mój barwny język. No ale ja tak po prostu taki mam, no nic się nie poradzi, no. I może oczywiście wytykać mi, a to się nie garb, a to nie wolno ci takiego słowa użyć. I to najczęściej mówią osoby, które same używają po prostu okropnego języka. Ja nikogo nie obraziłam.
No, za chwilę pani profesor, przejdziemy do tych różnego rodzaju określeń, ale no, gołym okiem widać, że nowa lewica próbuje dzisiaj zaszczuć rozum tym, którzy z tego rozumu chcą korzystać. Przypomnijmy także to orzeczenie Sądu Najwyższego, który opiniował projekt ustawy autorstwa SLD, Ruchu Palikota i IPO i stwierdził, że propozycja legalizacji związków partnerskich przez nadanie im charakteru nieznanego dotychczas polskiemu ustawodawstwu nowego stanu cywilnego jest niezgodna z artykułem 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a później stwierdził dalej, że preferowane konstytucyjnie jest tworzenie rodziny przez małżeństwo traktowane jako trwały związek mężczyzny i kobiety, tak napisano w uzasadnieniu.
No to nie jest uzasadnienie, to jest opinia prawna Sądu Najwyższego na zapytanie Sejmu z prośbą o przedstawienie opinii dotyczącej właśnie tych projektów.
I właśnie później pani poseł pojawiły się zdania niektórych lewicowych polityków, że ekspertyzy Sądu Najwyższego, że opinie Sądu Najwyższego na temat projektów ustaw o związkach partnerskich to jest w zasadzie będzie prywatna opinia.
No ale kto wyraził takie stanowiska? No ludzie, albo nie prawnicy, albo ci prawnicy nieliczni, którzy sympatyzują albo no, piszą różnego rodzaju użyteczne dla tych środowisk homoseksualnych, lewackich, genderowych, feministycznych zawsze opinie. Zawsze. Więc to jest, oni są stroną w sprawie i takich opinii trzeba brać. Albo piszą osoby, które w jakiś z różnych powodów, nie będziemy dochodzić, uważają, że z różnych powodów jest lepiej właśnie dzisiaj stanąć trochę po stronie takich niby wolnościowych, ale mi się wydaje, że to często niestety są osoby, które albo, no niestety, które jakby nie są jakby gruntownymi takimi katolikami, czyli nie stoją na gruncie wiary, naszej religii, reguł, wymogów i jest im łatwo wtedy, nawet jak są bardzo porządni, oni tego nie czują. Nie
ale,
czują
też, ale też chyba pani profesor, nawet jeżeli ktoś nie jest katolikiem, to jednak rozum ma i z tego rozumu warto korzystać.
No ale wszystko jest względne, proszę ojca. Jeśli ktoś nie ma aksjologii bardzo głęboko wpojonej, to dzisiaj może pisać taką opinię, jutro może pisać inną opinię. Nie ma po prostu tutaj tych hamulców, które, tak mi się wydaje, osoby chrześcijanie powinni mieć i w wielu wypadkach w większości sytuacji mają.
No ale też zabezpieczenie małżeństwa i traktowanego jako związek kobiety i mężczyzny i nadanie mu statusu no, nadzwyczajnego, chronionego, no, leży w interesie społecznym i przyszłości społeczeństwa. To jest jakby instynkt samozachowawczy powinien podpowiadać tego typu rozwiązania.
Owszem, natomiast ja myślę, że właśnie środowiska naukowe ogarnięte są swego rodzaju pychą i dla nich bardzo często uprawiają tę naukę sztuka dla sztuki, dzielenie albo udowadnianie sobie i innym, że właśnie z tego wy mówicie, że jest tak, a ja wam pokażę, że można inaczej. Proszę bardzo. I to jest takie sprawdzanie się i to już właśnie wtedy, jeśli człowiek nie ma tych podstaw, powiedziałabym, głęboko zakorzenionych jakiejś aksjologii, to bardzo łatwo wpada, tym bardziej, że bardzo często takie kontrowersyjne, czyli sprzeczne z naturą i sprzeczne z wyraźnym postanowieniem konstytucji opinie mogą przynieść właśnie rozgłos, bo zgłosi się dziennikarz i ktoś może przez chwilę zabłysnąć, może tam klientela jakaś przyjdzie, może ktoś coś zamówi, jakąś usługę. To wynika z pychy i na pewno nie, gdyby ktoś siedział, gdyby takie osoby siedziały i zastanowiły się, albo gdyby konkretne przypadki nadużyć, jakie są skutkiem, albo szkodliwych zjawisk, jakie są efektem istnienia zjawiska homoseksualizmu, gdyby ich osobiście dotknęły, na pewno nie byliby tak chętni do pisania. Dopóki się nie zetkną osobiście z tymi zjawiskami, to bardzo łatwo jest pisać raz tą stronę, raz tamtą, zależy, kto się komu podoba i kto zamawia.
Pani profesor, w trwającą od kilku dni falę ataków medialnych w sposób hańbiący etos ludzi nauki w Polsce wpisuje się list sygnowany przez grupę 40 osób. Jak podają media, sygnatariusze listu stwierdzają, że pani profesor swoim akademickim statusem wspiera kłamstwa na temat osób homoseksualnych i transpłciowych. Jakie kłamstwa pani wspiera?
No więc właśnie, ja właśnie nie wiem, jakie kłamstwa, dlatego że list, który tutaj, o którym ojciec mówi, oparty jest sam na kłamstwach i zawiera kłamstwa. Jestem aż zdumiona, przecież to są kłamstwa, które można łatwo zweryfikować. Na przykład, gdzie, w którym miejscu pierwszy się dowiaduje, ja porównałam człowieka do małpy. No w ogóle nie wiem, skąd to jest wzięte. Wielokrotnie obrażała posłankę. Po pierwsze nie obrażałam, gdzie wielokrotnie wspomniałam na jednym zebraniu.
Choć niektórzy, pani profesor, twierdzą, że człowiek od małpy właśnie pochodzi.
No ale ja w ogóle antropologią się nie zajmowałam, w ogóle mnie to nie interesowało i przy tej okazji się nie wypowiadałam. Poza tym, no jak można mówić, że ja sprzeniewierzam się prawdzie, kiedy środowiska naukowe, które właśnie przeciwnie około 300 profesorów wydało, podprofesorów, profesorów naukowych związanych z środowiskami akademickimi i przedstawia przeciwnie ci publikowany jest co najmniej w internecie, że jak najbardziej stoję na gruncie prawdy, dlatego że homoseksualizm uznawany jest za chorobę psychiczną i tyle, jest to pewien defekt, oni nazywają to anomalią, która nie ma podstaw, twierdzenie odmienne jest bezpodstawne i ja po prostu nie ma żadnego miejsca, w którym można powiedzieć, że ja gdziekolwiek sprzeniewierzam się prawdzie, właśnie przeciwnie, mi się wydaje, że Co więcej, państwo, którzy tutaj podpisali się, nadużyli autorytetu i prestiżu pracownika naukowego, bo zarzucanie właśnie komuś jawnych kłamstw, przecież to można sprawdzić, ja ani nigdy tak nie mówiłam o żadnych małpach, pierwsze słyszę. Dalej, szczucie na mnie i sugerowanie, po pierwsze, przypisywanie mi absurdalne antysemityzmu, już zupełnie nie wiem, o co chodzi. Co więcej, szczucie na mnie i żądanie od pracodawcy, żeby mnie zwolnił z pracy, jest klasycznym przykładem mowy nienawiści i tym powinny się odpowiednie czynniki zająć, dlatego, że jeszcze powiem raz głośno, jeśli cokolwiek stanie się któremukolwiek z pracowników mojego biura albo mnie samej, wskutek tej nagonki i szczucia i ataku agresji przez tych właśnie, no powiem, pożal się Boże, pracowników naukowych, to nie ma oczywiście to nic wspólnego z nauką, dlatego, że oni wysuwają nic, nie mające umocowania w żadnym moim dorobku naukowym, atakują mnie personalnie, będzie to ich obciążało, ich osobiście i żeby sobie z tego zdawali sprawę. Będzie to ich moralnie obciążało. Jest to klasyczny atak nienawiści, jest to podjudzanie do nienawiści i do agresji i zgłaszam już po prostu publicznie i oczekuję, że odpowiednie czynniki powinny się zająć tym i przyjrzeć się i zwrócić uwagę tym osobom znanych ze swoich sympatii. To są tylko podmioty, osoby, które znane są z sympatii działania i pisania różnego rodzaju ekspertyz. Niektórzy czynni homoseksualiści i znajdują się na tej liście. Także osoby jak najbardziej zainteresowane, które po prostu nie są w stanie opanować swoich emocji.
Poseł Rozenek z ruchu Palikota w liście do rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej domaga się usunięcia pani z uczelni, bo propaguje pani, jak twierdzi Rozenek, homofobię, szowinizm oraz dyskryminowanie mniejszości. To taka triada, która się zazwyczaj pojawia równocześnie. I pisze, że rolą każdej uczelni jest kształtowanie światopoglądu, wrażliwości i sposobu postrzegania innych ludzi. Krystyna Pawłowicz to karykatura autorytetu i istotny powód do zażenowania dla środowiska akademickiego, pisze pan Rozenek.
Pozwoli ojciec, że nie będę się ustosunkowywała do wypowiedzi tego typu ludzi.
Rację ma, kiedy pisze, że rolą każdej uczelni jest kształtowanie światopoglądu,
ale
wrażliwości.
Ale proszę ojca, nie wiem, czy w ogóle warto przytaczać cytaty osoby, bo mnie to zmusza do polemiki. Mi się wydaje, że są ludzie, którzy trzeba po prostu jakby w pewien sposób omijać, współczuć im bardzo, natomiast naprawdę polemizować ich po prostu głupimi jakimiś wypowiedziami. No szkoda czasu i nawet szkoda dowartościowania, szkoda moich słów. I ojca również tym bardziej.
Gdy pani profesor, mówimy też o tym kształtowaniu światopoglądu, no to przypomnijmy także, że chociażby Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej została przez jedną z instytucji Parlamentu Europejskiego wpisana na czarną listę właśnie za to, że ten światopogląd normalny, zdrowy stara się kształtować w swoim środowisku.
Tak jest, Radio Maryja, Telewizję Trwam, wszystkie te organizacje pro-life, wszystkie te, które należy zwalczać za właśnie terroryzm.
Ale też pani profesor mówi o środowiskach naukowych, bo wyjątkowo niebezpieczne jest zaszczepianie ideologii gender w środowiskach akademickich, bo w Polsce już na 6 największych uczelniach humanistycznych uruchomiono studia podyplomowe w zakresie gender. W systemie dziennym i zaocznym, to na Uniwersytecie Warszawskim, Jagiellońskim, w Poznaniu, w Łodzi, Toruniu, Szczecinie, Wrocławiu, Białymstoku i jeszcze można by dalej wymieniać. Wydaje się, że wajcha dotacji, wajcha aprobaty nastawiona jest dzisiaj na to środowisko i kształci się po prostu kadry, przyszłe kadry.
Mi się wydaje, że pan premier Tusk rozpaczliwie szuka elektoratu i poklasków w Unii Europejskiej. Owszem, mi się wydaje, to co pani profesor Kurycka, pani minister skrytykowała na swoim gdzieś blogu, czy na jakiejś, nie wiem gdzie, że nie wolno profesorom, pracownikom naukowym przedstawiać swojego światopoglądu i przekazywać studentom, no to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Od tego są pracownicy samodzielni naukowi, są szkoły naukowe, które właśnie polegają na tym, że gromadzi się pewną liczbę sympatyków osób. Każdy może wybrać zresztą na studiach, do kogo chce chodzić na zajęcia, z czego chce pisać pracę taką czy inną. I właśnie na przekazywaniu pewnego spójnego systemu wartości, pewnego światopoglądu. Na tym polega praca naukowa. To znaczy pani profesor Kudrycka albo zapomniała, albo nie rozumiem tego listu. Przy czym rzeczywiście stały się te szkolko w złym stopniu, jakby w złym kierunku, bo najmodniejszą rzeczą, można powiedzieć, że pewnego rodzaju taki teror, taki obyczajowy i poprawności politycznej mamy na wyższych uczelniach i tworzone są różnego rodzaju, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, wszystkim czytam tutaj, jest rektorska komisja do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Nie łudźmy się, to nie jest do tego, żeby nie obrażać na przykład katolików, którzy są jak najbardziej trzeba. To są właśnie te genderowe, z tym genderowym nastawieniem i pełna poprawność polityczna i sam fakt, że pytane, niektóre osoby boją się na mój temat wypowiadać, po prostu ci, którzy pracują, boją się wypowiadać. I to jest zjawisko terroru homoseksualnego, obyczajowego, takiego właśnie i te osoby, które się pod tym listem podpisały, to są właśnie te osoby, że tak powiem, przywódcze i im wolno przekazywać światopogląd, im wolno psuć system wartości, naturalny system wartości studentów. Bardzo studentom współczuję i bardzo radziłabym, zwłaszcza młodym ludziom, na uniwersytet, nie chodźcie tam na takie zajęcia, które was będą indoktrynować w kierunku zła, w kierunku odchodzenia od naturalnych, w kierunku odchodzenia od pojęcia miłości, ojczyzny, patriotyzmu, Boga, żeby się zastanowili, a rodzice niech też starają się jednak czuwać nad tym i patrzeć, gdzie te dzieci chodzą. Zostawienie w takim wieku studenta pod opieką pani Środy grozi nieszczęściem. Będziecie państwo potem zbierać psychiczne resztki swoich dzieci.
Pani profesor, wspomniała pani o tej wypowiedzi Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Czy ta wypowiedź, która piętnuje naukowców kwestionujących rządową wersję przyczyn katastrofy smoleńskiej, która uderza także w Radio Maryja. Czy to już jest zamach na autonomię nauki, na ludzi nauki? Przypomnijmy, że jest autonomia sądów, kultury i nauki właśnie.
Nie pierwszy raz, dlatego że pani minister Kudrycka po napisaniu pracy magisterskiej bardzo dobrej przez pana Zyziaka zarządziła ukaranie Uniwersytetu Jagiellońskiego, przegląd kadr, ukaranie pracowników i sprawdzenie kto u kogo na jaki temat pisze pracę i ścisłą kontrolę w tym zakresie. Także już ten krok rząd Tuska zrobił już wcześniej. Teraz jest jakby kontynuacja. Ale chcę powiedzieć, że ta bierność środowisk jest, są dobrze, mamy listy, ale to jest jeszcze za mało. Te środowiska naukowe powinny zwrócić uwagę, w jaki sposób są traktowane i upokarzane. O żadnej autonomii nie ma tu mowy. Jeśli pracownik naukowy, profesor, który no, chce jeszcze dalej pracować, boi się wypowiedzieć, bo nie będzie miał na przykład wszczętej procedury o tytuł profesora zwyczajnego, albo jest przed głosowaniem, które właściwie w większości uniwersytety ma, w większości chyba jednak, tak mogę powiedzieć, są w rękach, czy na kierowniczych stanowiskach osoby, które popierają akurat te rządy, właśnie, czyli te lewicowo-liberalne, genderowe, albo boją się powiedzieć opinię, więc tutaj mamy sytuację naprawdę niedobrą i mi się wydaje, że powinno się żywić, nawet studenci powinni jakoś reagować, bo studenci dawniej, powiedziałabym, że jednak w okresie PRL-u byli bardziej aktywni, oburzali się, a teraz jakby są uspokojeni, uśpieni tym, że mogą sobie pojechać i właściwie potrzeby podstawowe zostały zaspokojone, na przykład, natomiast nie mają takiego poczucia tożsamości na poziomie wyższych wartości właśnie ojczyzny, miłości do ojczyzny, dobra wspólnego, identyfikowania się z historią, kulturą swojego kraju. To wszystko zostało jakby zjedzone. Oni po prostu mają to w brzuchu i myślą brzuchem dzisiaj. No.
Pani profesor, ja bym chciał jeszcze przy okazji pani Kudryckiej przypomnieć to, że na początku swojego urzędowania, bo mówimy o środowiskach akademickich i światopoglądzie przez nie prezentowanym, odebrała środki Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na rozwój młodzieży i to w pierwszych dniach urzędowania, więc to także wskazuje te kierunki. Chociaż
takie zapędy właśnie, które nie szanują autonomii uczelni, które właściwie minister oświaty szkolnictwa wyższego kieruje się absolutnie względami politycznymi, czyli przydatności i tego, czy popierają, to znaczy środowiska, które władze popierają, mogą liczyć na daleko idące przywileje, natomiast środowiska, które dyskutują albo ma, no każdy ma prawo, w konstytucji mamy zapisane. Można powiedzieć, że z punktu widzenia konstytucyjnych praw i wolności, konstytucja polska jest bardzo, bardzo naruszana. W takim stopniu, ale tak radykalnie, bo mamy ogromny rozdźwięk między tym, co się oficjalnie mówi, co jest zapisywane i popiera się, chociaż konstytucji i tak się w Polsce już nie szanuje od chwili wejścia do Unii Europejskiej. Natomiast rozdźwięk jest ogromny między tym, co się mówi. Wyciera się sobie usta, są zakłady praw człowieka i zakłady jakichś wolności obywatelskich i te podmioty, osoby najczęściej, które prowadzą w najcięższy stopniu naruszają prawa i wolności, prawa do wypowiedzi, wolności mediów i są osobiście zainteresowane. zainteresowani, żeby nikt nie mógł z tych praw i wolności korzystać, a jednocześnie występują na konferencjach i opowiadają, właśnie jest to, można powiedzieć, taka, to jeden z takich stylów i takiego kłamstwa, nadużycia roli i właściwie zniszczenie etosu uniwersyteckiego, etosu naukowca.
No i pani minister, jak czytałem na Niezależnej, powołując się na kodeks etyki pracownika naukowego i pouczając innych naukowców, równocześnie pracuje na prywatnej uczelni, gdzie przez 11 lat była rektorem, którą zasilają dotacje skierowanego przez nią resortu, a tylko w 2011 roku zarobiła tam blisko 50 tysięcy złotych. Pani profesor, pani wie, co dzieje się w tej chwili w Holandii, konkretnie w Amsterdamie?
To znaczy, z mediów wiem, że zakazana jest już ta poprawność polityczna, poszła do absurdu, obalono reguły demokracji i większość, która zapewne wygra wybory, bo jeśli dobrze pamiętam, to póki co jeszcze homoseksualiści nie wygrali wyborów i większość, już powiem, tak się wyrażę, na tyle zwariowała, że większość własnymi rękami przedstawicieli tej większości, której się nie podoba homoseksualizm, swoich właśnie członków swojej grupy wysiedlać ma poza miasto za to, że śmią krytykować, nawet nie krytykować, wyrazić opinię i pogląd, że nie podoba im się to, co robią mniejszości seksualne, które jeszcze raz, powiedzmy, jest to zjawisko sprzeczne z naturą.
I te osiedla, te getta, które będą na obrzeżach miasta, nazywane są potocznie, wdzięcznie, wioskami dla szumowin. Będą regularnie patrolowane przez policję, a mieszkańcami...
Nie, homoseksualiści powinni patrolować. No, może Palikota wysłać tam, on ma dobre bojówki.
A czy Palikotowcy i Tusk mogą przejąć te wzorce w przyszłości?
Wszystko jest możliwe. W Polsce dzisiaj jest wszystko możliwe. Niestety przy bierności społecznej. My nauczyliśmy się mówić, ale ludzie jeszcze złożą gdzieś podpis, jeszcze przejdą kawałek gdzieś, natomiast nie wzywam oczywiście na ulicę, ale do takiego uporu, żeby jeszcze coś zrobić, chodzić do posłów. Państwo nawet nie macie pojęcia, jak ważna jest sprawa takiego bezpośredniego kontaktu z posłem. Nie wolno krzyczeć, nie trzeba zachowywać się agresywnie, tylko mówić, nie życzę sobie, proszę nie sprowadzać na mnie nieszczęścia, na moje dzieci, chcę oglądać telewizję Trump, proszę decydować i proszę tak głosować, jak ja chcę. Trzeba to raz, drugi, ale jak w sposób zorganizowany, zmasowany, trzeba korzystać z ustawy prawo o zgromadzeniach jeszcze w sposób bardziej zdecydowany. Więc ja myślę, że my nie wykorzystujemy tego i obudzimy się za chwilę, kiedy nie będzie odwrotu. Uchwalone ustawy jest niezwykle, jeśli one już wejdą w życie, zostaną oporządzone instytucjami różnego rodzaju, bardzo trudno jest potem w jakiś sposób znieść, przy czym będzie oczywiście ingerencja zewnętrzna, zwłaszcza z Unii Europejskiej i ogromne, tu już sobie widzę, protesty, gdybyśmy chcieli potem to kasować, że naruszamy prawa człowieka. Będzie niezwykle trudno to znieść. Państwu się tylko wydaje, że to jest zabawa. To nie jest zabawa. To jest dramat. Teraz ważą się losy Polski. Jeszcze raz wzywam, korzystając tutaj z okazji, żebyście państwo korzystali z możliwości, którą każdy ma, to znaczy chodzenia do biur poselskich posłów, nie swoich, tylko tych wszystkich. Mamy prawo do każdego posła pójść i żądać od niego, żeby zatrzymać pracę nad tymi projektami ustaw. Jeśli państwo dzisiaj tego nie zrobicie, nie wystarczy głos Kościoła i papieża Benedykta XVI. Nie, to jest za mało, to jest daleko. Tu oni zrozumieją, czyli nasi, że tak się wyrażę, obyczajowi przeciwnicy, jeśli tu nasz oddech poczują koło siebie. Jeśli tego nie zrobimy, będziecie państwo po prostu w sytuacji takiej, że może wam się zdarzyć, że po zatwierdzeniu związków tych partnerskich, również pan minister Gowin powiedział, że już teraz będzie taki projekt bardziej konserwatywny, nie dajcie się nabrać. Nie ma konserwatywnego. Każdy związek bez nazwy, bo oni mówią, że nie będzie, pan minister Gowin, nazwa związek partnerski. Nie ma znaczenia. Jeśli dostaną homoseksualiści, dostaną uprawnienia takie, jakie mają związki małżeńskie, jest to obejście konstytucji i również nie wolno tego popierać. Też chcę od razu sprostować pewną rzecz, bo w oparciu o to organizuje się nagonkę na mnie w tych środowiskach celebrytów różnych, którzy, jak wszyscy wiemy i śledzimy w pismach, żyją sobie na tak zwaną kocią łapę, skacząc z kwiatka na kwiatek. Otóż od razu chcę tych państwa uspokoić. Projekt ustaw ich nie dotyczył i moje wystąpienie nie dotyczyło ich. Moje wystąpienie dotyczyło tego, że projekty zgłoszone również Platformy Obywatelskiej dotyczyły otwarcia drzwi i zrównania małżeństw homoseksualnych, nie konkubinatów. Konkubinaty już korzystają z pewnych ułatwień i ich to w ogóle nie dotyczy i nie ma co stękać i mówić, a ja jestem tutaj z tą już tyle czasu bez ślubu i nam jest dobrze. Was to państwo nie dotyczy. Daliście się nabrać na propagandę mediów, bo oni chcą ukryć prawdziwą rzecz. Prawdziwe dno to jest to, że chodzi o to, żeby dopuścić i zrównać, dać szereg przywilejów związkom homoseksualnym. I o tym jest mowa, i o tych mówiłam, że są jałowe społecznie, bo są, i o tych mówiłam, że nie mamy prawa, niby z jakiej racji sprzeciwiające się społeczeństwo katolickie ma utrzymywać tego typu podważające podstawowe zasady naszej wiary. Więc ci, którzy są w konkubinatach, niech się uspokoją. Wasza instytucja jest wykorzystywana przez środowiska homoseksualne, bo oni chcą się podczepić pod waszą instytucję, a was to i tak nie dotyczy, bo wy i tak wszystko już macie.
Pani profesor, to ostatnie pytanie. Czy partia, której lider mówi, przyszedł czas, by powiedzieć Polakom, że muszą się wyrzec swojej polskości, powinna mieć w ogóle swojego wicemarszałka w Sejmie? Przecież to jest prowadzenie obrad, to jest zastępowanie marszałek Sejmu, która jest drugą osobą w państwie. To są spotkania z delegacjami również zagranicznymi. Z punktu widzenia interesu narodowego wybieranie wicemarszałka z partii, której lider mówi, że Polacy mają wyrzec się swojej polskości, jest bardzo ryzykowne.
Co więcej, mówi, że powinniśmy zrezygnować z języka polskiego i powinien być urzędowym język angielski. On głosi hasła wprost sprzeczne z konstytucją, obala cały system wartości, na których opiera się państwo polskie. Otóż chcę powiedzieć, że nie ma prawa, nie powinni posłowie, to jeszcze to, że on ma taką zaściewankę, to jest jeszcze nic, są jeszcze posłowie i choćby w tej sprawie państwo też powinniście chodzić do wszystkich posłów i żądać, żeby nie głosowali na żadnego przedstawiciela tej partii. Chcę też powiedzieć, że właśnie taki wybór do końca upokorzy polski Sejm, który jest permanentnie upokarzany przez różne tabloidy i nas jako naród polski. Po prostu jest to, ja nie potrafię tego wyobrazić, natomiast osoby, które nie kochają Polski, grają, ośmieszają Sejm Polski, ośmieszają Polskę, ale właśnie przy bierności naszej nikt nie protestuje, ktoś tam gdzieś odezwie, a media traktują to jako komedię, jako dowcip. Jestem tu zdania, że wyrażonego zresztą ze strony opozycji, że nie tylko zresztą opozycji, że tutaj nie ma żadnego powodu, żeby jeszcze gratyfikować i czynić przedstawicielem człowieka, który nie kocha Polski, nic dla Polski nie zrobił i cała ta partia, zresztą jeśli były przy kolejnych uroczystościach, których się wywiesza flagi polskie, oni sobie wczepiają tutaj albo znak narkotyków, albo znak Unii Europejskiej. Po prostu brzydzą się, nie kochają Polski, brzydzą się nią, robią wszystko, żeby jak najgorzej tutaj się działo, żeby ośmieszyć, unieszczęśliwić ludzi i nie mają moralnego, żadnego najmniejszego tytułu.
Pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i na szczęście wykładowca akademicki była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.